Duže. Ja Gladys Knight podczas Super Bowl. Najlepsza rzecz w trakcie Super Bowl to było wykonanie hymnu. Potem już nie było lepiej. Mój drogi.
A kto śpiewał? Ten taki z krzyżem na czole?
Kobieta śpiewała. Pani Gladys Knight.
Gladys. Ale duża pierś, duża pupa, czarnoskóra?
To jest ikona soulu. Wyglądała jak twoja czarnoskóra mama.
Czyli duża pierś.
A to gratuluję, że przy takiej piersi się wychowałeś.
Nie, ale ja zapytałem, czy duża.
Wiesz co, miała tyle lat, że nie patrzyłem się, czy pierś ma dużą. Nie, była dosyć szczupła, więc nie była taką... Poznałem ostatnio, wracając z gór, w zwycięszczynie Voice of Poland 4, która była taka duża i ona miała, wiesz, waliła, wiesz, w sensie miała skąd zaśpiewać, o tak. Nie, to Gladys Knight była taką, szczupłą.
W marsie sobie tak prześpiewaliście do siebie.
Dokładnie tak. Ptaszeczek, no do, coś takiego.
Mama, proszę.
Tak, klasycznie.
Ale to poznałeś ją, czy ona tak miała taką koszulkę, wygrałam czwartą edycję Voice of Poland?
Zorientowałem się po jakimś czasie, po jakichś 10 zdaniach, że ona musi śpiewać, bo głos miała taki, że nie słyszałem czegoś takiego. W sensie nie, że aż tak fantastyczny, tylko bardzo nietypowy głos. No i okazało się tak, że śpiewa.
Jak rozumiem, tak od słowa do słowa.
Klasyka, okazało się tak. Wypytałem się jej o kontrakty płytowe, o jakieś różnego rodzaju historie. No ona pewnie nie chciałaby, żeby to wszystko trafiło do przestrzeni publicznej. To jest pani Aleksandra Nizioł. Nizioł? Czy... Nie Nizioł. Aleksandra Mizioł, coś takiego. Ktoś tam zaraz napisze, że znam, że słuchałem z rodziną.
Ale jak wygląda rynek fonograficzny? W sensie ona miała gwarantowany kontrakt w związku z tym, czy płytę w związku z wygraniem?
W momencie, w którym zapisywali się do Voice of Poland 4, to podpisywali też oświadczenie, w sensie zgodę na to, że jeśli wygrają Voice of Poland, to podpisują kontrakt na 3 płyty w Uniwersalu. Czyli od razu, nawet wiesz, gdybyś ty przeszedł chyba, to też od razu musiałbyś podpisać takie pisemko, że gdybyś wygrał, to Uniwersal.
Nie wypuszczasz talentu, no bo ktoś podejdzie, podkupi, a ty od razu masz prawa do tego. No słusznie, też
żadna,
tak by
żadna z tych 3 płyt nie wyszła, ponieważ Uniwersal to Moloch i oni dyktowali jej, co ma robić, a ona miała inne plany. Ale teraz wydaje gdzie indziej, wszystko będzie dobrze, tak myśli przynajmniej pani Aleksandra. Mój drogi, Wesley Matthews w New York Knicks.
Zaczęła jeździć na deskorolce.
Wesley Matthews w New York Knicks, twoja reakcja.
Możemy jakoś tak uporządkować tę dyskusję?
Tak, chcesz spróbować ją uporządkować?
Nie, że takie stworzyć tak zwane bloki tematyczne. No bo trochę rzeczy się jednak wydarzyło w czasie, kiedy...
Ale mamy na to cały tydzień. Ja myślę,
nie, ale nie, my nie mamy
tydzień.
Tego, bo to się za chwilę zdarzy i całe nasze, wszystkie nasze rozmowy nam uciekną. Rozumiesz, będą jak gazeta 11 kwietnia 2010 roku.
A to nie jest trochę tak, że mamy 5 podcastów do zrobienia od teraz, w tym tygodniu? Wtorek, środa, czwartek, 2 i piątek rano? 200 minut minimum?
Nie, szkoda, to wszystko jest prawda, może za wyjątkiem czwartku.
Wieczór?
Ale...
Czy rano?
Rano, ale możemy zrobić wieczór. Super.
Wieczór zróbmy. Koniecznie, jak zwykle.
Słuchaj,
no dobrze, jeśli bardzo pragniesz, jeśli masz kartkę...
Chodzi mi o to, że jeżeli bomba wybuchnie dziś w nocy, albo bomba wybuchnie za 5 minut, to nasza rozmowa będzie, wiesz, będzie już nieaktualna. Ja się boję, że my stracimy to momentu.
To od rozmawiającego zależy, żeby wypowiadać zdania, które będą akuratne za 2-3 dni. Poznaje się skill podcastera, skill analityka. Żeby nie rzucać słów na wiatr.
problemem. Nie wiem, więc wydaje mi się, że w takiej, powiedziałbym, przestrzeni czasowej najbardziej goni nas temat Anthony'ego Davisa. No tak. Bo jeżeli to się stanie, no to rozważania na temat, jeżeli przejdzie na przykład do Lakers, to rozważania o tym, czy oferta Bostonu nie byłaby lepsza, no może w jakiejś części pozostają nadal aktualne i możemy już tylko, będziemy rozmawiali tak o pewnej rzeczywistości, która się zadziała i tej, która się nie zadziała. Teraz możemy rozmawiać o tej, która się jeszcze nie zadziała.
No właśnie, to jest mój, to jest generalnie mój koncept, jako że trochę taki koncept, z którym mam kłopot od 3 dni, jako że jestem lekko podziębiony, to będąc podziębiony, docierało do mnie, po co mamy gadać o czymś, co się jeszcze nie wydarzyło.
No bo się fajnie rozmawia o rzeczach, które się nie wydarzyły, ale mogą się wydarzyć. Albo coś się musi zdarzyć, żeby się zdarzyło.
A czy to jest strata czasu i entertainment dla słuchaczy? Czy nie tracimy czasu, dyskutując o plotkach?
No ale czy życie nie składa się z plotek?
Można lepiej użyć ten czas.
I dlatego chcesz rozmawiać o Wesley Matthewsie?
No Kristapsie Porzingisie na przykład. O tym. Nie chcę. Przyznam się nie szczerze, chcę. Że przychodzę tutaj... Przepraszam, zarabiam pieniądz na tym, więc wiem, czego słuchacze oczekują. Oczekują, żebyśmy rozmawiali. Mam napisane trade deadline Anthony Davis i tyle. Dla ludzi. Osobiście Anthony Davis nie jest graczem, którym się jaram tak, że mnie to strasznie ekscytuje, gdzie on trafi. Nie jest to Paul George, nie jest to Joel Embiid, nie jest to Kawhi Leonard nawet.
No nie, ale z całym szacunkiem dla pracy, twojej znajomości rynku, pieniędzy i tak dalej.
To nie będzie szacunek teraz, co zrobisz teraz.
Nie, to czy nie uważam, że sytuacja, którą mamy od kilku dni, czy od tygodnia niemalże, nie jest jedną z najbardziej ekscytujących w ostatnich, nie wiem, kilku latach?
Mamy krótką pamięć, pamiętaj o tym.
Ja wiem, no ale wiesz, no mówimy potencjalnie o graczu numer 3 w tej lidze.
Potencjalnie? Janis nie jest przed nim potencjalnie już?
Nie, chyba.
Potencjałem? Janis jest oczywiście przed nim potencjałem. Janis? Potencjałem? Czy mówisz o tym, co teraz jest? Bo teraz Anthony Davis nie jest trzecim najlepszym graczem w tej lidze.
Dlatego użyłem słowa potencjalnie.
No to ja mam potencjalnie Janisa przed Anthonym Davisem.
Janis Antetokounmpo jest twoim numerem 3?
Potencjalnie jest lepszym graczem niż Anthony Davis? To jest jakaś szokująca rzecz, sorry.
No, a czy w ataku nie jest jednak lepszy?
A przepraszam, jaki bilans mają Pelicans, jaki bilans mają Milwaukee Bucks? No chyba jest dosyć ogromna różnica między tym, co się dzieje w jednym klubie, a w drugim klubie. Ale dobrze, ale... nie o to chodzi. Dobrze, mój drogi.
Dlaczego porównujemy skille przez bilans?
Nie, mówię, że Janis Antetokounmpo jest potencjalnie lepszym graczem niż Anthony Davis jest potencjalnie lepszym graczem. To chciałem powiedzieć.
Dobrze.
Teraz Anthony Davis chyba jest trochę lepszym graczem niż Janis Antetokounmpo, ale są różne opinie. Janis Antetokounmpo jest jednym z faworytów do MVP. Anthony Davis nie jest nawet blisko bycia. No.
Dobrze, kiedy będziemy mieli podobnego rodzaju zamieszanie? Kiedy właśnie Janis Antetokounmpo będzie odchodził z Milwaukee Bucks?
No właśnie ta sytuacja Milwaukee Bucks, czy jesteśmy w stanie ją już na 100% kupić? Że to, co zrobili Milwaukee Bucks, sprawi, że Janis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks nie odejdzie.
No, w sytuacji, kiedy, jakby dobrze, to ugryźmy temat Anthony'ego Davisa od drugiej strony. Mm-hmm. Wczoraj pojawiły się rumory, że potencjalnie w grę wchodzą 4 zespoły. I on się przedłuży, tak?
Tak, 4 zespoły są na liście klubów, z którymi mógłby podpisać.
Czy byłeś zaintrygowany, gdyby Anthony Davis grał z Janisem Antetokounmpo w jednej drużynie?
Byłoby za dużo ramion by było. Musieliby grać w 4 w obronie.
Jedną rękę miałby schowaną na plecach.
Musisz mieć jedną rękę w kieszeni, jak grają w 2 na boisku. Tylko 3 dłonie dobrze, mogą być, panowie.
Czy to jest możliwe? Czy teraz w Milwaukee odstawili piwo i zastanawiają się, co mogą położyć. W związku z taką deklaracją. Middleton, Bledsoe, ale to nie są, to są, wiesz, ja rozumiem, że...
To są schodzące kontrakty. Nie tego szukają Pelicans.
Dobrze, więc szukasz młodych zawodników.
Wyborów w drafcie.
Brockton, Tion, Maker... Tam nie ma młodych zawodników.
Nie ma takich młodych zawodników, którzy byliby potencjalnymi All-NBA graczami. Nie licząc Janisa, który już jest. Takiego gracza wydaje się, że Pelicans szukają, plus wyborów w drafcie. No to jest... To jest w zasadzie klasyka. Zwykle w takich sytuacjach zespół szuka lub mówi o tym, lub ogłasza, że szuka czegoś takiego. Jak to się kończy? Czasem się kończy jakimiś weteranami, jak DeMar DeRozan na przykład.
No nie, ale żeby się te kontrakty meczowały, pewnie Middletona kładziesz na stole.
Tak. Ja tutaj nie widzę. Chcesz zostać w Milwaukee? Niespecjalnie wydaje
nie,
mi się, że jest tu trade.
Zastanawiam się, na ile realne jest w ogóle tego typu myślenie i czy management Bucks teraz, wiesz, nerwowo zaczyna coś układać.
Na pewno.
Bo przyznam, że ta deklaracja jest co najmniej zaskakująca.
No bo to jest element gry agenta Anthony'ego Davisa, Richa Paula, ale nie wiem, na czym miałaby polegać.
No właśnie, na czym
nie wiem,
na czym ona miałaby polegać, skoro podajesz zespół, który jest ani miejsce nie jest specjalnie atrakcyjne, ani nic specjalnie nie możesz dostać, więc oferta jest... No nie ma oferty z tego zespołu.
Wiesz co? Jest. Jest. Jest oferta. Jeśli Nowy Orlan chce piki w drafcie, to Milwaukee oddaje Bledsoe, Middletona za pierwszorundowy wybór. I robi trójstronny deal, w którym te wybory idą do Pelicans, a ci gracze Middleton, Bledsoe, schodzące kontrakty idą, znaczy nie tylko schodzące kontrakty, tylko bardzo dobrze gracze, idą do zespołów, które są w stanie dać za nich piki. I tu dwa piki lądują, poczekaj, daj mi skończyć, bo to jest generalna teoria, dotyczy też Los Angeles Lakers i innych zespołów, które chcą dealować z Pelicans, że nie chodzi stricte o tych graczy, tylko czy my jesteśmy w stanie tych graczy wymienić gdzieś za piki, te piki wysłać do Pelicans, wziąć Davisa, tych graczy do tego trzeciego zespołu, czy czwartego. Więc gdyby Milwaukee Bucks udało się zdealować Middletona za pik, gdyby udało się zdealować Bledsoe za pik, gdyby do tego dodali, Boże, Tone Maker, nie wiem, DJ Wilson, nie wiem, to nadal wydaje mi się za mało,
ale kształt
lub Malcolm Brogdon, potencjalny kształt, daj mi skończyć, potencjalny kształt oferty mniej więcej tak miałby wyglądać, bo nie Middleton i nie Bledsoe sami w sobie. Więc jest możliwość, no ale to jest raczej zbyt skomplikowane.
No nie, ale tego, przepraszam, nie zrobisz tego w dwa dni.
No, mów dalej.
Nie zrobisz tego w dwa dni, nikt nie odda, nikt z zespołów 1-6 powiedzmy z dołu tabeli, czyli potencjalnie zespołów, nazwijmy to, do 10% w loterii nie odda pierwszego piku za Middletona ani Bledsoe.
Nikt nie odda nawet potencjalnej loterii, myślę. Będzie próbował zastrzec sobie prawo wyboru w top 14. Więc to będą piki najwyżej 15.
Czy nie da się tego zrobić. Maciek, przepraszam, zróbmy mikro przerwę teraz, dobrze? Mikro.
To nie pomaga podcastowi.
Wiem, ale mikro, dosłownie minuta potrzebuje.
Dobrze. Jesteśmy z powrotem, przerwa trwa faktycznie mikro.
Czyli Maciek tak naprawdę nie ma oferty Milwaukee Bucks. I nie może jej być, znaczy Nowy Orlan nie może jej przyjąć. No chyba, że jest wymiana Anthony Davis za Janisa.
Wynika z tego, z tych informacji, które wczoraj się pojawiły i przedwczoraj się pojawiły, wynika z tego, że Milwaukee nawet jakoś specjalnie w tym nie było i dostało taką informację, że jest na liście klubów Anthony'ego Davisa. I teraz od tego momentu zobaczymy, jak Milwaukee się zachowa. Kropka. Mój drogi, wróćmy się do tematu Lakers i Anthony Davis. Myślę, że tu jest ciekawe.
No nie, no tutaj jest jakiś potencjał na rozmowę. Jesteś w stanie tak historycznie powiedzieć, co się wydarzyło do tej pory? Jaka jest pierwsza oferta, jaka jest druga oferta? Czy Del Demps rozmawia z Magiciem, czy Magic cały czas odbija się od ściany?
Ja widziałem miliard razy.
Jaka jest dynamika tych rozmów? Czy jesteś jakoś tak historiograficznie w stanie to przedstawić? Jak ta oferta adjustuje?
Po pierwsze, ja nie wierzę nigdy w doniesienia na 100%, nawet Wojnarowskiego. Nie biorę tego jako, że to jest tak jak teraz. Pamiętaj, że zwykle jak...
Tak, ale ja powiem tak, my tutaj na tej polskiej ziemi nie mamy lepszego źródła.
Zwykle jak dowiadujemy się o ofercie trade'u, to ta oferta trade'u została już odrzucona.
No tak.
To jest już przeszłość. Nie wiem, wiesz, zawsze widzę te same rozmowy. Bo pamiętasz, że tego samego dnia, w zeszłym tygodniu, mieliśmy doniesienie o tym, że Del Demps nie rozmawia, a potem było, że rozmawia. Potem, że znowu nie rozmawia, potem, że znowu rozmawia.
Nie, ale dobrze, to inaczej zadam. Czy uważasz, że taka strategia negocjacyjna Dela Dempsa jest prawidłowa? Nie rozmawiam z nikim. To ja dyktuję warunki.
On rozmawia już, ale on już rozmawia. Więc.
No dobrze, no i jaka jest ta rozmowa?
Mów ty, mój drogi, mów ty. Nie pytaj się mnie, jak to historycznie wygląda. Mogę ci powiedzieć, jak to historycznie wygląda, po co, skoro teraz jest oferta...
No nie, ale rozumiem, że tak, dobrze, inaczej, dobrze, Maciek, no to w porządku. Rozumiem, że ja chcę to jakoś tak, mówię, na osi czasu próbować uporządkować i zrozumieć pewną, z jednej strony strategię negocjacyjną obu partnerów, czyli Magica i Dempsa, a z drugiej strony, no jakby zastanowić się, kiedy ta szala tej wagi się przeważa na rzecz Nowego Orleanu i Nowy Orlean mówi, no to jest maks, który ja mogę dostać. Znaczy oczekiwanie więcej jest nieracjonalne, czy jakby odrzucenie tej oferty przestaje mieć jakieś uzasadnienie biznesowe i sportowe. No. Rozumiem, że w pierwszym ruchu ta propozycja była śmieszna, tak? Czyli to był Ball, Kuzma, bez Ingrama, bez Zubacza, był Rondo i był Beasley, plus pik jakiś.
Tak, dwa.
No i faktycznie, jak rozumiem, ta oferta rozśmieszyła, tylko... Ale to zawsze próbujesz jakby kupić tanio. Do tej paczki rozumiem, że został dołączony
Ingram.
Nadal Zubacz jest poza. Czyli Zubacz będzie tym bramikiem, który przeważy tę szalę. I jest ile? Czterorundowe pierwsze piki?
Nie.
Dwa.
Dobrze, plus, dam ci moją ogólną myśl na 8.58 dzisiaj rano, a propos tego, kondensując, przechodząc, nie robiąc historii. Jest oferta na stole taka, to nawet nie chodzi o Zubacza. Zubacz może pójść do Pelicans, Lakers nie będą się trzymać Zubacza. Możesz o tym rozmawiać w kategoriach takich, jak to negocjacyjnie zrobią, bla, bla, bla. Anthony Davis i tak na końcu wyląduje w Lakers od 2020 roku, więc to jest kwestia tego, czy teraz wyląduje, czy wyląduje w 2020 roku, mój drogi. Taka jest moja opinia. Wydaje mi się, że Pelicans z tych doniesień, które mamy z ostatnich, ty powiedziałeś o tych czterech pierwszorundowych pikach, to są doniesienia Adriana Wojnarowskiego z ostatnich 12 godzin. Wydaje mi się, że może być tak, że Pelicans zamiast konkretnych graczy, których mają Lakers, na przykład zamiast Brandona Ingrama, woleliby wysoki wybór w drafcie. Więc oprócz pików Lakers, które Lakers chcą im dać, dwóch pików, które raczej nie będą wysokie, zamiast Ingrama, czy zamiast Kuzmy, czy zamiast Lonzo Bola, boleliby wysoki wybór w drafcie. I tu może dojść do tego samego, jeśli Lakers już chcą w to
wchodzić.
Rozumiem,
wchodzić to powiedzieć, że mogą zrobić ten sam make, jak
Milwaukee. Tak. W sensie Milwaukee, w sensie Pelicans, co też mnie dziwi jak na Pelicans, bo zwróć uwagę, że oni nie wybierają w drafcie generalnie w pierwszej rundzie. Dlatego między innymi Anthony Davis. Boże, sprawę Anthony'ego Davisa położyli już wtedy, jak dealowali, jak sprowadzili Erika Gordona, Ryana Andersona jakieś 88 lat temu i Tyreeka Evansa, pamiętasz? Wtedy zaczęli dealować wyborami, ustawili się, tak będziemy budować nasz zespół. Potem Omer Asik, Jeremy Lin, Omer Asik, tak? Za piki, jakieś takie, Omer Asik na pewno. Nie wybierali z pierwszej rundzie draftu, przypomnijmy, raz wybrali, jak wybrali, to oddali za DeMarcusa Cousinsa, Barry'ego Hilda, więc mnie to dziwi trochę, gdy patrzę na management New Orleans Pelicans, że oni teraz chcą wybory w drafcie, nie mają doświadczenia wybierania w drafcie w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie by wybierali, nie wiem, Frank Jackson, coś tam gra ostatnio, Chick Diallo, nie wiem, tak. Ledwo. Wydaje mi się, że Pelicans nie są zajarani, tak jak myślę, że powszechna opinia jest taka, że nie są zajarani tymi graczami Lakers. Ingramem nie są zajarani, Bolem nie są zajarani, Kuzmą.
Żaden z nich na chwilę obecną nie wygląda jak przyszły
All-Star. Żaden z nich nie jest Donovanem Mitchellem, żaden z nich nie jest Benem Simmonsem. I nie są zajarani nimi, woleliby, gdyby Lakers znaleźli jakiś klub, który jest nimi zajarany, który odda wybór, który będzie na przykład w loterii draftu. Mam przeczucie, że to Pelicans chodzi.
Czy uważasz, że wartość Brandona Ingrama jest teraz wyższa niż, nie wiem, pierwszy top 5 pick?
niższa niż top 5 pik.
No właśnie.
No dla, wiesz, dlatego mówię. Dlatego na końcu wracam się do tego, myśląc o Team Dealu, że jeśli już ktoś chciałby podjąć ryzyko, znaczy tak, będziemy mieli to pytanie się w przerwie na żądanie, ja sobie próbowałem odpowiedzieć, bo Bartek zadał nam to pytanie, więc powiem tutaj. Zresztą to też jest taka rzecz, która się przewija. Dużo osób twierdzi, że Pelicans negocjacyjnie powinni poczekać, aż Celtics będą mogli dealować i też mogliby poczekać na drugą rzecz, no taką, gdy znana już będzie kolejność.
Ale będzie kolejność, tak.
Tak, i na przykład na sytuację, w której New York Knicks mają, bo się mówi dużo o tym, że Davis mógłby grać w Knicks. I tam może taki układ jest, Anthony Davis, Kyrie Irving, coś takiego. I jeśli znany będzie to, czy Knicks wybierają z jedynką, czy z dwójką. Myślę, że jeśli Knicks będą wybierać z jedynką, pójdą w Ziona Williamsona, to dealu nie będzie. Ale jeśli Knicks będą wybierać z dwójką, to może tu byłby deal. Więc chodzi o to, że Pelicans, no jak wszyscy mówią, no niech poczekają, aż Celtics będą na rynku, niech poczekają, aż Knicks będą na rynku, no ale z drugiej strony ja wiem, ja twierdzę, moje zdanie jest takie, na 99% jest graczem Lakers od 2020 roku. Bo ewidentnie Rich Paul chce go przehandlować do LeBrona Jamesa. Kropka.
Tak to wygląda, szczerze mówiąc, i wygląda to na plan, który jest uknuty pomiędzy tymi trzema osobami, wierząc w jakąś teorię. A jeszcze jest czysta teoria, że Kyrie Irving do nich dołączy w lecie.
Tak, bo się naprzepraszał, tak jak naprzepraszał LeBrona. On młody jest i to ma bardzo mało lat, to cały czas widać w jego zachowaniu, ale to normalne, no, masz tyle.
Nie, ale to jest jakieś... dalej idąca teoria, powiem... mówiąca o tym, że chodziło o to, żeby załatwić Dana Gilberta. Ale to chyba jest zbyt daleko idące, żeby oni na przestrzeni 3 lat wymyślili coś takiego. No dobrze. No i teraz dobrze. No? Teraz, tylko wiesz, pytanie jest oczywiście takie, czy Anthony Davis będzie w ogóle grał w koszykówkę przez najbliższe pół roku? Chyba właśnie, nie.
No właśnie i to jest też taki koncept, ten koncept zakładający to, że Anthony Davis miałby nie grać w koszykówkę. Ja nie wiem, dlaczego ludzie tak to traktują, że o, no chyba nie. Przecież to jest koszykarz. No co on ma robić? Co ma odpoczywać? To jest człowiek z ambicją, idzie na trening, to chce grać. To jest normalne, to jest jego praca, zawód, chce ją wykonywać, kocha ten sport, no więc to jest takie mówienie, że
tylko że management Nowego Orlanu nie musi być tym zainteresowany.
Czym?
Tym, żeby on grał.
No ale on będzie chciał grać.
I wtedy... Ale oni będą, oni nie chcą, żeby grał.
Nie, no to wtedy NBPA zadziała i on będzie grał. Takiej sytuacji nie może dojść. No nie może być tak, że zespół nie pozwala grać koszykarzowi, a on chce grać. No nie może tak być.
No nie wiem, no patrzę, jaka jest sytuacja, nie wiem, Brooka Lopeza w zeszłym roku, czy Enesa Kantera w tym roku. No
to jest Enes Kanter? Kto to jest Enes Kanter? Tu fakt, że NBA mogłaby zadziałać, jeśli chodzi o Enesa Kantera, ale nie działa, dlatego że jest jeszcze trade deadline i jest jeszcze buyout i to jest przed Enesem Kanterem i to go czeka. Natomiast w sytuacji, gdy bylibyśmy już po trade deadline i Anthony Davis zostałby w Pelicans i chciałby grać, a Pelicans nie chcieli, żeby grał.
No dobrze, ale Maciej, zaczynając rozmowę, co to znaczy grać teraz?
No grać, wychodzić, w sport uprawiać. Grałem wczoraj.
No dobrze, ale czy jak zagrał 5 minut, to nagrał?
Ale on chce grać, to chodzi, że on chce grać. Nie wiem, o czym mówimy teraz dokładnie. On kocha to, co robi.
Nie, ja mówię nie o tym, że może być tak, że z punktu widzenia potencjalnych nabywców Anthony'ego Davisa w lecie, nie jest lepiej, że on nie gra?
Ale Boże, nie jest tak bardzo kontuzjowany, żeby nie mógł grać po trade deadline.
No wiem, ale ja wolę, żeby on nie grał i nie złapał kontuzji. Ale... Niż żeby był kontuzjowany i ja się będę teraz 3 razy zastanawiał, czy ja go mam brać, czy go nie brać.
Ale nie masz na to wpływu, bo jesteś, nie masz na to wpływu, bo jesteś nabywcą. Nie masz wpływu, to nie jest twój. Wpływ mają to...
No dobrze, ale
rozmawiaj z Davisem a Pelicans.
Jako zbywca też mi zależy na tym, żeby sprzedać pierwszy sort.
No. Niekontuzjowanego rozumiem dobrze, a Anthony Davis chce grać.
No dobrze, a ja mówię, że
to jest taka piosenka mi się kojarzy jakieś. Ona chciała grać.
Nie, więc wiesz, potencjalnie dostrzegam pewną dramę, która tutaj się może rozgrywać. Jestem gotowy do gry, trener, ale trener cię nie widzi w składzie, odchodzisz, nie będziesz grał. Klasyczny klub kokosa. I moim zdaniem nie jestem przekonany do tego, że są narzędzia, które przymuszą organizację Nowego Orlanu do tego, żeby Anthony Davis grał w koszulce. No bo jeżeli się kontuzjuje, to jego wartość spadnie i cała ta oferta Bostonu okaże się, wiesz, nie będzie żadnego Tatuma, nie będzie żadnego Browna, nie będzie żadnych pików.
W ogóle mnie generalnie w tym wszystkim bawi nagle, jak Boże, o Tatum jest, Tatum, bo wow, Tatum, sorry, przepraszam. O, Tatum, no ogromna różnica między, o Boże, tu Ingram, Kuzma, bo tam Tatum, o jop, to chyba pisał Maciek o tym wczoraj.
Ale dobrze, uważasz, że Tatum jest najlepszym graczem z tych wszystkich? Okej, jak to jest?
Nikt.
No nie, ktoś musi być.
Nikt, nie.
Nie, kto jest najlepszym graczem z nich?
Których?
Z tych czterech graczy, których
na dziś?
Kuzma.
Na dziś?
Ingram. Tak i na za 5 lat.
A, to jest już inna sprawa. I mówimy o innej sytuacji. Mówimy, czy chcesz budować zespół wokół Tatuma jako jedynki, dwójki lub Ingrama jedynki, dwójki opcji, czy Lonzo Bola, czy Kala Kuzmy? Czy chcesz, żeby Tatum był na przykład trzecim graczem swojego zespołu w drużynie, która wygra 25 meczów, czy Ingram? Wiesz, o rolach mówimy. Dla mnie nie wiadomo jeszcze, wiesz. Tak samo Jamal Murray. Nie wiadomo, dla mnie jest to podobny poziom. Ingram, Tatum i Jamal Murray. A gdzie się znajdą za 3-4 lata, zobaczymy jeszcze. Też zależeć będzie od tego, w jakim klubie będą grali. Ja na przykład bym się tak spokojnie, zwłaszcza gdybym był Bostonem, jeśli już chciałbym oddać Tatuma za Anthony'ego Davisa, to tak spokojnie z tym, bo okaże się potem, że będę miał Anthony'ego Davisa przez rok. I stracę tylko Tatuma.
Nie, ale jak będziesz miał Kyrie Irvinga, to myślę, że mu ciężko będzie.
Czy będziesz miał Kyrie'ego Irvinga? To też jest pytanie w świetle ostatnich wydarzeń.
No nie, ale nie uważam, że Kyrie Irving, że w sprawie Kyrie Irving z kolei jest gra po prostu na maksa i robi takie to, bo chce, żeby na koniec dnia przyszły do niego pieniądze. W związku z tym zaczyna opowiadać te bajki, że no ja nikomu nic nie jestem winien, nikomu niczego nie obiecywałem, zapytajcie mnie
powinien, też tego. I powinien. Ja też od samego początku mówię, że tu się rozegra historia, bo co z tego, że Kyrie Irving obiecał Bostonowi, że on zagra? Historia będzie taka, że Kyrie Irving będzie chciał Maxa i moje pytanie jest takie, jestem Danem Angem, czy chcę dać Maxa Kyriemu Irvingowi? I to był mój problem. Od początku uważałem, że niekoniecznie Kyrie Irving dostanie od Danego Angea Maxa. Biorąc pod uwagę historię jego kontuzji i fakt, jaki jest mimo wszystko jednostronnym graczem.
Ale rozgrywa swój najlepszy sezon chyba będzie.
No jak powiedziałeś przed chwilą, gra na maksa.
Opuścił
już też 7 meczów od 1 stycznia z powodu kontuzji.
Ja wiem, ale ja mówię gra na maksa, ty mówisz w wymiarze sportowym, a ja mówię w takim wymiarze...
Kontrakt jedno. W takim wymiarze zachowania, no...
Gry psychologicznej z managementem.
W żadnym momencie nie uważałem, czy przed tym, zanim to powiedział, czy później, mówiłem od początku, że tu będzie rozgrywka. Czy Danny Ainge da maksimum Kyriemu Irvingowi. Ale to już jest inny temat. To już jest temat Kyriego Irvinga. Tutaj.
No wiesz, ale on się jednak w tej całej układance łączy. No bo jeżeli jest plan, że oni się wszyscy mają spotkać w Lakers w lecie, tworzysz takie trio Irving, James, Anthony Davis.
To jest obawa Bostonu, że coś takiego może się wydarzyć. Coś, co nie pozwala spać do niego.
To, że Boston nie może zrobić teraz tego dealu, sprawia, że on jest jeszcze ciekawszy. To nie jest tak, że wiesz, że na godzinę 10:30 jest zaproszony Boston, na godzinę 11:00 są zaproszeni Lakersi i o godzinie 12:00 rozstrzygamy przetarg.
Tak. Ja myślę, że oferta Bostonu, jeśli, bo widzisz, Boston wydaje się mieć to, co Pelicans mogłoby konweniować, nawet teraz patrząc, bo Boston oprócz Tatuma czy Jaylena Browna już nie chodzi o klasę tych graczy tak bardzo, jak o to, że te piki, one miały być lepsze niż będą, są te piki. I taki pik, który
Celtics mają pick należący do Los Angeles Clippers, czy pick Sacramento Kings, te piki. Nawet Memphis. Jeśli, nawet, no Memphis ma, no to, to no, wydaje się, że Memphis, że mogą nie mieć tego piku Memphis, patrząc na Memphis, ale jest jeszcze ten pick Memphis, tak? Takie piki, no. Piki gdzieś tam 10, 9, 11, wiesz, 15, 13, 14, gdzieś w tej okolicy, no. To coś takiego, co Milwaukee mogłoby mieć za Middletona, Bledsoe, jakieś takie 15, 16, ale nie wiem, wątpię raczej. To musieliby dealować nie wiem z kim, żeby coś takiego zdobyć. Więc takie piki, wiesz, 3 piki Bostonu, jeszcze pik Bostonu, 4 pik, no. Też nie jestem przekonany do tego, że Pelicans będą chcieli już 4 piki w tym drafcie, z tego draftu. Myślę, że woleliby mieć na przykład pik w kolejnym drafcie. Woleliby to jakoś tak, wiesz, ale mogliby na przykład przejąć pik Memphis w takiej sytuacji. No ale wracamy się na końcu do tego, że Anthony Davis będzie graczem Lakers od 2020 roku, więc po co Boston ma oddawać tyle rzeczy?
Tak, jeśli ale wiesz,
ważyć oferty, to faktycznie oferta Bostonu wydaje się, Boston jest w stanie z tych pików i z Tatuma i Browna, jeśli miałby oddać Tatuma i Browna, złożyć ciekawszą ofertę niż Lakers teraz, tak? Bo już mają te piki, już te piki są konkretnie, nie są to 2 piki Lakers, tak? Więc jeśli Lakers chcieliby teraz podkręcić, jest jeszcze 2 dni do trade deadline, podkręcić tą swoją ofertę, tak jak rozumiem, taki jest mój, tak ja oceniam sytuację teraz, że jeśli są w stanie wymienić Lonzo Balla za pick, może ktoś jest bardzo zajarany Lonzo Ballem, także jest w stanie oddać za niego pick, który będzie pickiem loteryjnym. Gdyby obrócili Lonzo Balla w pick i dali Ingrama, tam Kuzmę, bla, 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 pick ten, który pozyskają, do tego 2 swoje piki, to myślę, że to może, to mogą Pelicans nie czekać na Boston. Wtedy. Jeśli Lakers są w stanie któregoś z tych graczy obrócić za pik, który będzie pikiem loteryjnym, najfajniej jakby był gdzieś w top 10.
No dobrze, ale no macie, to jest pytanie, jak oceniasz tę klasę draftu, która jest? Jak oceniasz 5 pierwszych pików, 6, 10 pierwszych pików, 8 pierwszych pików?
No.
Czy wolisz mieć, czy wolisz mieć Kama Reddisha, czy wolisz mieć Balla?
Bo jest jeszcze oczywiście taka teoria, że też dostają graczy. Teraz. W sensie, że nie chodzi o piki, tylko pozyskują graczy. Robią na przykład deal z Toronto. Czyli pozyskują młodych graczy w oparciu o Pascala Siakama. To jest deal, który proponowałem w grudniu potencjalnie dla Pelicans. No, ale no, to też jest kwestia, tutaj wchodzimy jak oceniasz. Siakam, Valanciunas, Dillon Wright, Fred Van Fleet, Giannunobi, coś takiego, taka paczka i Toronto robi podwójne ryzyko. Jedno już zrobiło, dealując po Kawhia Leonarda, więc idzie na całość. Taka oferta. Pisał też Maciek, o tym ja pisałem o tym też w grudniu. Już ludzie. O Toronto się nie mówi przez ostatnie kilka dni. Brakuje Toronto tutaj w tym wszystkim, ale może to jest właśnie jakaś cisza, wiesz, przed burzą czegoś nie wiadomo. No.
Albo idziesz do Denver. Z strony Masaya Ujiriego to byłby majstersztyk, gdyby on dzisiaj wyjął.
Na tę chwilę, bo mogłoby się, wiesz, pamiętać, że to jest ryzyko, nie? Jest ryzyko, że nawet mimo tego potracisz i Kawhia, i potracisz Anthony'ego Davisa, bo okaże się, że...
Nie, oczywiście, że to jest, wiesz,
w minus 30.
To może być radość taka dosyć przedwczesna, no bo w lecie może się okazać, że zostajesz z Ibaką i z Lowry.
Tak, no i z Davisem, który żąda wymiany, bo Kawhi Leonard odszedł, podpisał kontrakt z Clippers na przykład, albo z Lakers.
Ale wiesz, taki zespół wydaje się być faworytem wtedy na wschodzie.
Mój drogi, coś jeszcze, Anthony Davis, z tego co wiemy, zostajemy, czy...
Czekaj, co jeszcze? Na Clippers, bo to jakby ostatni zespół potencjalny, którym on jest gotów się przedłużyć.
Nie, tak myślisz?
No tak się mówi, że to jest czwarty zespół.
Jaką oni mogliby ofertę? Na pewno musieliby Shaya Gilgeous-a Alexandra w niej uwzględnić. O, Clippers mogą być troszeczkę na nie. Pewnie nie chcieliby. Oprócz tego, Clippers mają dużo weteranów. To nie są jacyś gracze, wiesz, podniecający cię, żeby ich mieć od zaraz. Ich najlepszy gracz jest wolnym agentem. To Tobias Harris zaraz. Oprócz tego, no, to masz weteranów w tym zespole. Lou Williams, Gallinari, mam nazwiska wymieniać. Nie wiem, czy Clippers są w stanie jakąś ofertę złożyć. Mogliby tak jak Milwaukee próbować, wiesz, gdyby Milwaukee miało próbować oddawać któregoś z nich za piki i coś takiego zrobić, ale nie wiem, nie wydaje mi się, że Clippers też, że Rich Paul chciałby mieć Anthony'ego Davisa w Clippers. Chciałby go mieć w Lakers razem z LeBronem.
Nie, też mi się wydaje, że jest za mało czasu, żeby uszyć ofertę, która byłaby atrakcyjna. Tak naprawdę, dobrze, to teraz gdybyś miał prorokować i powiedzieć, czy ten transfer dojdzie do czwartku, do skutku, czy będziemy mieli rzeczywiście tą taką dramę z niegrającym Davisem.
Nie wiem, nie mam typu. Wiesz,
stojącym w korytarzu.
Nie mam typu na to. To jest zbyt krótkotrwałe w czasie dla mnie. W sensie zbyt małe, wiesz, to jest na przestrzeni czasu wiem, że on będzie graczem Lakers w 2020 roku. A czy teraz gdzie będzie, gdzie trafi, nie umiem przewidzieć. A ty jak myślisz?
Ja się też zastanawiam, no bo oczywiście jest elementem, który ma istotne znaczenie, jest to, że LeBron James nie bardzo jest pewnie zainteresowany, żeby czekać do twoich 36 urodzin, a wreszcie Anthony Davis się pojawi na białym koniu i da mu szansę na zdobycie kolejnego tytułu, czy gry o tytuł.
LeBron tak, chce teraz mieć Anthony'ego Davisa.
LeBron chce go mieć teraz. No, LeBron chce awansować do playoffów. LeBron chce...
Chce mieć już kogoś przed 1 lipca w składzie, gwiazdę obok siebie i wtedy sprowadzić trzecią. A nie, że wchodzę w 1 lipca i jestem jedyną gwiazdą w tym zespole i liczę na to, że dwie przyjdą do mnie. Chcę mieć już Davisa teraz. I wtedy trzecią, myślę, będzie łatwiej dokoptować do tego. Przekonać, tu jest już LeBron i Davis. I LeBron i Davis idą rozmawiać z wszystkimi wolnymi agentami, którzy będą stopowymi. Nawet z Durantem, myślę. Do czegoś takiego mogłoby dojść. No, jest to
przyjemne. Durantem, Kawajem, oni wiesz, mogą rozmawiać z każdym.
To będzie najlepszy duet wtedy, najlepszy duet NBA spośród graczy, którzy nie będą wolnymi agentami. Bo przypomnę, że Durant nie będzie. Nie będzie lepszego duetu dwóch ludzi, którzy może przyjść i przekonywać. No. Oczywiście możesz nawet to powiedzieć, że to już będzie najlepszy duet, jeśli LeBron i Davis będą w jednym zespole. To można tutaj zastanawiać się, co jest lepsze, Kerry Durant czy LeBron Davis. No nie wiem. Mój drogi, chciałem rzucić jeden temat szybko. Nie wiem, czy to już tam przeszło, czy gdzieś ktoś coś pisał, coś wspominał. Ale planujemy i to już jest tak na 90% wspólne oglądanie Weekendu Gwiazd, konkursów Weekendu Gwiazd w Poznaniu, w klubie Kuliozum w sobotę. Zapraszamy wszystkich. Wstępnie.
Najbliższa?
Tak, proszę. Nie. To nie jest najbliższa sobota, mój drogi. Jest kolejna sobota.
Dobrze.
Tak.
Aha. Dobrze.
Jeśli ktoś chciałby przyjechać, jakieś quizy, jakieś robimy, jakiś konkurs.
Gdzie jest spotkanie?
W Kuliozum. Tam, gdzie był kiedyś zlot. 6
gracza. Tam, gdzie nie byłeś.
Tak, tam, gdzie nie byłem, więc ja też będę szukał, gdzie to jest. Quizy, jakiś PlayStation turniej robimy, super będzie prawdopodobnie, będziemy mogli się napić.
Ale gra w kosza też?
Myślimy o grze w kosza, ale nie wiem, czy będą kandydaci. Czy zbierzemy skład?
A propos, czy ktoś się zgłosił na jedynkę do 6 gracza?
Jeszcze raz?
Czy ktoś się zgłosił na podwójny numer 1?
Nikt się nie zgłosił.
Myślałem, To jest problem jednak polskiej kadry i to widać, że to nie ma przypadku.
Tak, to widać nawet na poziomie tutaj.
To trzeba jednak kogoś naturalizować.
No. I myślę, że też trzeba mieć więcej naturalizowanych słuchaczy. Wtedy łatwiej byłoby znaleźć jedynkę do drużyny 6 gracza. Jak to zrobić?
Nie wiem, może ktoś z Ukrainy.
Mój drogi, Kristaps Porzingis?
Tak.
Myśli? Dajesz. Gardło mi boli. Muszę teraz troszeczkę odpocząć.
Ja powiem tak. Jest to jeden z najdziwniejszych, najbardziej niezrozumiałych i najbardziej tajemniczych transferów w historii tej gry. Nigdy jeszcze się nie zdarzyło.
Naprawdę? Przepraszam, nie śmieję się, ale historii tej gry?
Historii tej gry.
Okej, dobrze. Wiesz, że to
nigdy jeszcze,
od
nigdy jeszcze
lat.
Żaden zespół nie przetransferował swojego gracza w pierwszym, jakby będącym na rookie kontrakcie za taki salary dump. No nie było czegoś takiego. Więc jak zwykle Nowy Jork wyznacza nowy kurs, nowy trend, nowy jakby takim trendseterem jest w tym zakresie. Teraz tak.
Indiana może naśladować w przyszłości. Indiana może naśladować w przyszłości Nowy Jork.
Może.
Tak, powodzenia.
Kilka teraz takich myśli i refleksji. Albo jest tak, że Phil Jackson miał rację i sztab medyczny, lekarze, masażyści już dzisiaj wiedzą, że Kristaps Porzingis jest po prostu przy wzroście 7-3 graczem, który nie jest w stanie uniknąć dalszych kontuzji, że jest pewnego rodzaju stykającą bombą zegarową, że on nie wróci do poziomu, na którym był. Pytanie oczywiście, co to jest za poziom, do którego miałby wracać.
To jest poziom, na którym był. Już mówię ci, jaki to jest poziom. To jest poziom gracza około All-Star w konferencji zachodniej. Nie All-Star, ale około. Kontynuuj.
Konferencji zachodniej. Zachodniej.
Wiesz, ale to jest to, o czym już rozmawialiśmy 3000 razy, że być może ten zerwany ACL z punktu widzenia wzrostu i jakby przestrzeni, w której on gra, że on niczego nie zmienia. On nadal ma 7-3 wzrostu.
No.
On nadal potrafi rzucić za 3, potrafi, wiesz, zrobić coś, czego po prostu od strony takiej fizycznej nie jest w stanie zrobić nikt inny na świecie. Więc być może ten zerwany ACL się nic nie dzieje. Teraz tak. Więc albo oni mają rację w tym sensie, że rzeczywiście okaże się, że Kristaps Porzingis nigdy już nie zagra w koszykówkę na poziomie, na jakim byśmy oczekiwali. Albo jest tak, że oni są już po słowie faktycznie, nie wiem, z Durantem, Irvingiem, że tak naprawdę pozbywając się Kristapsa Porzingisa, oni wymienili za Irvinga i Duranta. Bo ja nie potrafię zrozumieć logiki tego. No rozumiem, że wygrali pewien los na loterię, dokonując takiego przesunięcia, które pozwoliło im na posiadanie dwóch miejsc na dwa maksymalne kontrakty. Tylko, że jeżeli to wszystko się nie uda, bo się chłopcy, nie wiem, rozmyślą, bo nie ma takiej umowy w ogóle, to skończysz z Tobiasem Harrisem i z Boogie Cousinsem. O 30 milionów. No, więc pytanie, czy to w ogóle ma sens? Albo to jest jakiś genialny ruch, za który oni powinni dostać, nie wiem, tytuł menadżera roku. Scott Perry powinien dostać. Albo ci...
Co ty czytasz? Co ty czytasz? Jaki ty masz Twitter, że... Przepraszam, że ci mówię. Ty mówisz tutaj o menedżerze roku, mówisz, że w historii nie było czegoś takiego. Ty czytasz nowojorskie Twittery i media, masz to stąd te zdania? Przepraszam, że to mówię.
No, a nie
zrozumie
jest, tak?
Źle. Teraz. Nie wiem, po prostu... To hype jakiś ogromny. A dlaczego Memphis nie zdealowało Marka Gasola i Mike'a Conleya? Dlaczego nie zeszli z nich, żeby otworzyć miejsce na dwa maksymalne kontrakty dla Kyriego i Duranta? Memphis Grizzlies. Dlaczego tego nie zrobili?
No nie, a to zawsze uważasz, że jesteś pod stołem, czy nie? Są dogadani z Grantem i Irvingiem, czy nie? No.
Memphis? Knicks?
Nie, Knicks.
Przecież to żart jest, mój drogi.
Ale co jest żartem?
Ten klub jest żartem, wiesz o tym.
No
to żart, jest. Że mieć klub w Nowym Jorku i mieć móc pompować właśnie taki hype, że o, możemy mieć Duranta Irvinga i nic nie zrobić przez 20 lat, jak nie 40. Bez 10. Ale mów dalej, no dobrze, no. Bo skończą z Tobiasem Harrisem i z Boogiem Cousinsem, bo przyjdzie Kevin Durant i Kyrie Irving i powie, że no fajnie jest grać razem, ale co? O co? O co będziemy grać razem? Z Alonzo Trierem i nie umniejszając nic tym ludziom. Starają się ambitne chłopaki.
Nie, ja wiem.
Z Michelem Robinsonem, znowu Wonle.
To, co jest dookoła, to jest trochę mało.
To jest, ale znowu, jeżeli super
masz Duranta, super masz Duranta i Irvinga, no to masz, wiesz...
nie najlepiej pasujący do siebie zestaw dwóch ludzi, żeby budować drużynę na przyszłość, moja opinia. Ale masz gwiazdę oczywiście, tak. I dlaczego oni mają przyjść do Knicks? Bo jest Madison Square Garden, boisko wiem. Tylko tak co jakiś czas, przepraszam, co jakiś czas jest to irytujące, wiesz? Bo myślę, że jakby tak dać, z 1000 ludzi przypadkowych na świecie znaleźć, zrobiliby lepszą robotę niż Knicks przez 20 lat w Nowym Jorku.
Zgoda.
No. Mnie bardziej, czy mogę ci wejść w zdanie tych twoich tam, twoich myśli? Bo ja chciałem rzucić tylko jedną myśl, która mnie w tym wszystkim interesuje. I nawet z tych wszystkich rzeczy, z Anthony Davisów, z Porzingisów, z tego ostatniego tygodnia, mnie ekscytuje jedna rzecz. Nawet Irving i Durant mnie nie ekscytują, nie jestem tak bardzo zaciekawiony. Mnie ekscytuje wizja gry w koszykówkę zespołu, w którym Luka Doncic będzie kozłował, a Kristaps Porzingis będzie z nim grał. I będą grali razem, przez kolejne 5-6 lat i być może w najlepszym...
Ale ekscytuje cię to, czy nie?
Ekscytuje mnie to, bo to jest bardzo dobry, znakomity fit. Oni obok siebie, pasują do siebie idealnie.
I Porzingis... W jakimś takim najbardziej optymalnym scenariuszu okaże się, że trzech najlepszych graczy europejskich w historii grało w Dallas.
I Porzingis, tak, w takim optymalnym, tak by było.
Optymalnym.
Gdyby byli lepsi tam niż Pau i Petrowicz i tam, bla, bla. Ale...
No nie, wiem.
Ale ich dwóch razem z tych wszystkich...
Z
tych wszystkich takich rzeczy najbardziej, najbliżej... Wszystkie rzeczy są teraz w tej NBA, w tej sytuacji, a jeśli Davis, a jeśli tu, a jeśli Boston, a jeśli Lakers, a jeśli Knicks, Kyrie Irving, a jeśli Durant. Z tych wszystkich a jeśli rzeczy najbliżej, najbliższa cały czas jest perspektywa tego, że Porzingis wyjdzie na boisko i będzie grał w październiku, w listopadzie i wyjdzie i będzie grał i będziemy się ekscytować tym, jak Dallas Mavericks wyglądają. Ja nie wiem, czy będą wygrywać mecze, czy zbudują taki zespół, wiesz, obok nich, żeby już wygrywać mecze i być drużyną na, nie wiem, 50 zwycięstw w konferencji zachodniej, bo to nie tylko ich dwóch, ale też inni ludzie będą się musieli nauczyć ze sobą, ale postawić ich na parkiecie obok w jednej drużynie, ludzie, to jest jedyna rzecz, którą jestem podekscytowany. Póki co z tego wszystkiego, co dzieje się przez ostatni tydzień w naszej lidze. Realna, najbliżej rzeczywistości na dziś jest to, że Doncic i Porzingis razem będą grali i to jest trzon zespołu, który może być kontenderem przez długie lata.
Oby.
Jeśli to jest to, to Mark Cuban powinien dostać nagrodę jakąś. Dwuletnią. Jeśli to jest to. Jeśli Dallas będzie w grudniu w top 4 konferencji zachodniej.
No byłoby super, ale już wiemy, że on nie zagra w tym sezonie, tak?
Tak.
Przykre.
To była moja jedyna myśl na temat tego dealu praktycznie. Jestem podekscytowany bardzo, szczerze powiedziawszy, Doncic Porzingis. Porzingis potrzebował te dobre... On nie miał w ogóle, nie grał z nikim, kto kozłował dobrze. Kto umiał dobrze zagrać pick and roll. Nie wiem, z Jarrettem Jackiem grał przez moment, przypomnij mi. Nie wiem, czy to nie był najlepiej kozujący.
Calderonem chyba.
Kozujący w piku. No to przychodzę Calderon, nie? A Doncicowi przyda się taki właśnie, wiesz, taki... Pseudo Dirk, pick and pop, gramy tutaj, gramy do rolowania, gramy na obręcz, wszystko, przecież ten człowiek może grać jak przy obręczy jak Antetokounmpo niemalże, Porzingis, więc jeśli wiesz, będzie dwa takie talenty umieścić razem na boisku, to nie dziwię się ludziom, że tak zareagowali na to, nie myśleli o Knicks, tylko myśleli o tym, jak fajne może być Dallas do oglądania, tym bardziej, że są to gracze z Europy, może przez to niektórym sercu bliżsi.
No tak.
Tym się autentycznie można jarać. Estetycznie, koszykarsko może to być. Trener jest świetny, więc Big Three. Rick Carlisle, Luka Doncic, Kristaps Porzingis. Można to sprzedawać. I będzie to sprzedawane. Patrząc na hype, jaki jest wokół Luki Doncicia, patrząc ile on głosów dostał, patrząc na to, że Dallas Mavericks jest trzecim najbardziej oglądanym zespołem grającym na wyjeździe w NBA, Dallas Mavericks. Ludzie nawet w Stanach chcą oglądać Lukę Doncicia, może im Larry'ego Berda przypomina. To tak, Dallas Mavericks, jeśli to jest to, to jest obrócenie, wyjście z czasów Dirka Nowickiego w 2 lata, najpierw Doncic, a potem Porzingis, to jest naprawdę jeden z historycznych ruchów. Może być, zobaczymy. Jeszcze jak zdrowotnie będzie z Krzysztofem.
Plus, wiesz, no, plus fajne jest to takie przejście, wiesz, z białego Dirka do białego Porzingisa z Doncicem. Taka, wiesz, takie przejście europejskie. Zresztą widać było, że na wczorajszej konferencji, którą tak fragmentarycznie oglądałem, słuchając bardziej poszczególnych zdań czy odpowiedzi na poszczególne pytania, że sam Cuban był bardzo taki nagrzany. W sensie podekscytowany całą sytuacją.
No.
No ja jeszcze dawno go nie widziałem takiego zaangażowanego.
Bo to są dwa agresywne ruchy. Oddają w tych dwóch ruchach oddają trzy piki. Jeden oddali piąty pik draftu, żeby się spiąć i z trójką wziąć Doncicza. Teraz oddają dwa piki w drafcie. I też, wiesz, tak spojrzysz po latach i pomyślisz, jeśli Porzingis będzie działał, jeśli będzie ten Nowy Jork, wiesz, straszył niczym potwory z Wojny Światów, takie Porzingisy wielkie, wiesz, będziesz, nikt będą patrzeć na tego Porzingisa All-Stara w konferencji zachodniej, będą sobie myśleć, Boże, mieliśmy go przecież, po co? Pomyślisz o tym, że Dallas pozyskało go tanio. Na końcu. No, jeśli Porzingis będzie All-Starem, to dwa piki i czymkolwiek Dennis Smith Jr. nie będzie, a nie będzie pewnie czymś wielkim, więc to tanio, no. To będzie
prawdę
takie,
mówiąc darmo, no.
Tak będzie, bo to piki będą jakieś, wiesz, 20, 21, tego typu. Najgorzej, myślę.
No oby, tak.
No.
Znaczy, wiesz, no, to nadal oczywiście nie jest contender, znaczy, nadal nie, to jest na dorobku. Bo jak patrzysz na ten zespół, no to pierwsze fundamentalne pytanie jest, czy Barnes może grać z Hardawayem. Znaczy, wiesz, może to jest w ogóle za wcześnie, bo może są głupie rozważania, bo może oni wszyscy nagle, wiesz, pójdą dalej w ruch.
Tak, gdzieś zostaną pchnięci czy coś. Ja myślę, że Tim Hardaway będzie niezłym komplementarnym graczem jako czwarta, trzecia opcja. To będzie jego rola. Tej roli był właśnie dobry, za tę rolę dostał kontrakt. Za duży. Wiesz co, no nie wiem, ja się przez to trochę nie zgadzam z tymi opiniami, które dawały wyższą ocenę Knicks niż Dallas. Opinie Adama, opinia Kevina Peltona. Rozmawialiśmy o tym, ale nie powiedziałem ci o tym, co myślę o tym. Nie, ja się trochę nie zgadzam.
Że Knicks zrobili lepszy interes?
No, z tym się nie zgadzam.
No nie, na pewno nie. Na pewno. No,
mnie to zdziwiło trochę, pamiętam. Kevin Pelton, Adam napisali, mówię,
Znaczy, wiesz, Maciek, jeżeli się okaże, że podpiszą dwie gwiazdy, takie prawdziwe gwiazdy, nie Tobiasa Harrisa, Boogie Cousinsa czy Miroticza.
No, to co? To wiesz, trzeba będzie też z tego stworzyć zespół.
To wtedy nagroda menadżera roku.
Nie za szybko? Czy to znowu nie płyniemy już na fali hype'u? Wystarczy, że podpiszą dwóch ludzi i co? To są Knicks? Co to jest? Jakich
no
ludzi?
Nie, no to...
Durant i Irving... To proszę, to nie powinni razem grać w jednym zespole. To są, wiesz, dwaj potencjalni ball hogerzy. Kyrie nie jest Stephenem Kerem, żeby się tak dzielić piłką. To nie jest taki gracz. Więc Durant może nagle się zorientować, że wrócił do gry z Russellem Westbrookiem. Poza tym, bo mówimy cały czas o tym, żeby Durant miał zostawić mistrzów NBA trzykrotnych, wiesz, i pójść grać z Alonzo Trierem. Boże, znowu ten z Damienem Dodsonem. Czy jest tam jakiś gracz z nich, z którego można pojechać i nie czuć się winnym, że jakiegoś dzieciaka szkaluje? Który będzie?
Nie.
No nie wiem, nie. Z Lansem Thomasem.
A Lance Thomas ma opcję na przyszły sezon milion, pewnie go wyrzucą. Gwarantowane.
Dobrze, mój drogi. Czy skończmy na dziś i... Czy,
nie, bo to, bo ja, nie, bo to, nie, bo...
Tak,
bo
to jest... myśli kolejne. O nic.
Dobrze, to teraz jest pytanie. W składzie Knicks jest trzech graczy, którym kończą się kontrakty. Ja szczerze mówiąc byłem w ogóle zdziwiony, że oni nie dokonali od razu buyoutu tych chłopaków. W sensie, że się nie pozbyli Matthewsa, Jordana i... No, Enes Kanter jest jakby osobnym tematem. Czy myślisz, że oni zostaną, czy zostaną wykupieni przed taką... Co to jest, koniec lutego? Buyouty?
Myślę, że wszyscy zostaną wykupieni. Kanter, Jordan i Wesley Matthews.
Dobrze, gdzie najlepiej trafiłbym Wesley Matthews?
No jest, każdy pewnie chcieć Wesley Matthewsa. Najlepiej z ławki jakoś w siódmego gracza.
Golden State Warriors?
Ja bym chciał go w Milwaukee. On jest stamtąd, okay. Z tych regionów, tam się wychowywał. No ale w każdym tam, może chcieć. Oklahoma ma potrzeby, Houston ma potrzebę, Warriors mają potrzebę, to jest...
Myślisz, że on będzie grał na buyout? Chyba będzie grał na buyout.
To, na pewno. On jest, wiesz co... Ja,
no po co gra
nie mogę na 100% powiedzieć, że każdy z nich zostanie wykupiony, ale Wesley Matthews wydaje mi się być tego najbliżej. Z tej trójki. Nie, może Kanter jest bliżej, nie wiem. Ale z Jordanem to jeszcze może być tak, że jeszcze go spróbują. Tam widziałem wypowiedzi Fizdale'a, że pokażę... To, bo nie, ja nie chcę rozmawiać o zespołach, których nie oglądam, bo nie mogę na nich patrzeć. Kropka.
Ja rozumiem, tylko wiesz... Pytanie jest takie... Dobrze, Jordan. Komu się może Jordan przydać w tej formie, w której jest? I w tym, co prezentuje w sezonie. Ten, co dopiero rozgrywa kontrakt year.
Fatalny. DeAndre, nie wygląda dobrze.
Źle wygląda. Lakersi? Nie, no, blokujesz minuty Zubatka i masz Chandlera, to bez sensu.
Aż to będzie potrzebował centra na 25 minut. Na pewno się przyda komuś. Niekoniecznie może być to zespół tak z góry, nie musimy patrzeć gdzieś wysoko, może ktoś...
San Antonio?
Może Waszyngton?
Nie, ale patrzmy na górę, no. Patrzmy na zespół, na kontendera. No nie będzie chciał iść moim zdaniem do zespołu,
który
jest...
tak dobrym graczem już, żeby koniecznie kontender go chciał. Pokaż mi zespół, pokaż mi z tych kontenderów zespół, który ma gorszego centra niż DeAndre Jordan. Nie jest tak łatwo znaleźć. On już nie jest tak dobry.
San Antonio?
No nie Oldridge'em grają na centrze. No może San Antonio, no ale co... Nie. No nie.
Może Boston?
Ja umieram już teraz w tym momencie. Jesteśmy na tym, gdzie DeAndre Jordan trafił.
Nie, kontuzja Arona Tate'a, kontuzjowany Al Horford.
No to, ale to też jest tak właśnie, widzisz, że... Jeszcze raz?
Houston Rockets.
Nie, ja widzę, Waszyngton ma potrzebę centra, oni mają kompletnie nikogo, więc hej, fajnie by było. Dwight wydaje się, że nie wróci w tym sezonie. Są jakieś różne plotki, ale no... Wiesz, on pewnie będzie chciał gdzieś... Nie wiem, co on będzie chciał. Bo też trzeba pamiętać o tym, że ten człowiek...
Może chcieć jeszcze DeAndre Jordan.
On może chcieć minut, bo jest w kontrakt year. Więc może dla niego też, wiesz, dlatego powiedziałem, że bliżej ma Matthewsa niż DeAndre Jordana, dlatego że dla DeAndre Jordana być może gra po 26-7 minut w tych New York Knicks będzie lepsza niż granie po 20 minut, czy 18, wiesz, do 22, wiesz, gdzieś tam w San Antonio. Mhm. Albo nie wiem gdzie, no. Tak ciężko nadal myśleć o DeAndre Jordanie, że to jest gracz na 20-22 minuty, bo jest cały czas w nas ten DeAndre Jordan, zwłaszcza, że ten DeAndre Jordan z czasów Clippers, ale atletycznie to nie jest ten sam gracz. To on wygląda jakby kontuzjował Achillesa i wracał po nim, tak wygląda DeAndre Jordan. Tak już w zeszłym sezonie wyglądał już. I to w zeszłym sezonie był w kontrakt tier i w tym sezonie jest w kontrakt tier po prostu. Pamiętasz, jak ci powiedziałem, że DeAndre Jordan zaczyna mi przypominać Shaka? Kiedyś, pamiętasz?
No, może tak powiedziałeś. No.
Nigdy, jak mogłem myśleć, że DeAndre Jordan, że przypomina mi Shaka? No jest taki bardziej ciężkawy. Dobrze. Dobrze, mój drogi. Mamy update a propos pasa mistrzowskiego, ale to nie na moje ten. Był blisko, nie dało rady.
Krzysztof Piątek.
Nie, ja jeszcze zrobiłem sobie... Wow! AC Milan. No, tyle powiem.
We're back.
Dobrze, mój drogi, słyszymy się jutro. Jesteśmy też w czwartek, na pewno wieczorem. I jesteśmy też w piątek rano, więc będziemy jeszcze trzy razy w tym tygodniu. W czwartek rano, z tego co słyszałem, co mówiłeś, że nie wiadomo, raczej nie.
Raczej nie.
Więc jesteśmy jutro, jesteśmy w czwartek, jak zwykle. Podcast będzie pewnie w sieci tak jak przed godziną 20, no tak o 22, w zależności od tego, ile się wydarzy.
Zwykle
nam to tak 22:15 wchodzi i potem następnego dnia wstajemy rano i dalej rozmawiamy, więc będzie masa podcastów. Wakacji już chyba przed nami nie ma żadnych, szkoda, czy tam w czasów wypoczynkowych, więc będziemy cały czas, ja jadę na wakacje i pracuję. No, ty jedziesz na wakacje i masz wakacje, to jest ten świat. No dobrze. Nie są to kamieniołomy. Mój drogi, o wakacjach jeszcze trzeba będzie porozmawiać. Jak było, co było, jakie przeżycia itd.
Dawno nie przeżyłem takiej zimy.
O, teaser. No to co? No dobrze. Jakoś musimy pozytywnie skończyć, żeby kogoś natchnąć do środy.
Jurny Stefan?
No. Ale powiem ci, że siedziałem tam, gdzieś oglądam nagle telewizję, tak nagle nie wiedziałem zupełnie. Mówię, co? Mówię, ja! Mówię, o kurczę, Stefan!
Zarwałeś łóżko.
Zarwał łóżko. No. Dobrze. Myślę, że wielu mężczyzn mu zazdrości. Może tak, niekoniecznie no, teraz, ale wtedy w tamtych sytuacjach mogło. Dobrze, mój drogi. To co?
Pozdrawiam.
Jutro. Trzymaj się. Uważaj na siebie. Pa, pa. Hej. Pa.